Dzień dobry, dzień dobry. Od samej północy właściwie już kupalnie się robi. Z ukłonami dla wszystkich Janów. Mówi to z uśmiechem ekipę Studia Dublin, panie i panowie, w roli głównej. Niekoronowany król eteru po tamtej stronie Szmaragdowej Wyspy, redaktor Bogdan Ferenc. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam ciebie Tomaszu, ale witam też twoją córkę Julkę, która wizytuje w tym momencie Studio Dublin i oczywiście zięcia Krystiana, zięcia Inspe, który przechodzi teraz w Dublinie właśnie próbę ognia i wody.
Nie no, bardziej opiekują się tatą szpitalnie, ale wszystko w porządku. No ale to są takie prywaciarskie historie, więc tak pół na pół to wszystko się dzieje. Natomiast, drogi redaktorze, niekoronowany ty mój królu, nasz wnetowy królu, studia Riverside i tego wszystkiego, co od Offaly jest takie hrabstwo na Szmaragdowej Wyspie w kierunku Atlantyku, musimy rozpocząć od cenzusu, bo okazuje się, że Irlandia, być może dlatego, że jest dużo rezydentów. Irlandia, mimo tych wielu problemów mieszkalnictwa, które dzisiaj poruszymy, tudzież innych, wciąż jest dobrym krajem na tej naszej kontynentalnej Europie do życia i do pracy. No i cóż, urosło nam bardziej niż wiele tych nowych obywateli i obywatelek Republiki Irlandii.
To prawda, od ostatniego spisu powszechnego zwiększyła się tutaj na wyspie ilość mieszkańców. Nie jestem pewien, czy jest to spowodowane głównie tak zwanym elementem napływowym, czyli imigracją zarobkową na przykład, bo myślę, że też część osób rdzennych mieszkańców wyspy, która wyjechała w ucieczce przed kryzysem, powróciła tutaj, chociaż nie jest wykluczone, że znowu będą wyjeżdżać, bo już też takie głosy się słyszy tutaj na wyspie. Wracając jednak do samego cenzusu 2022, należy powiedzieć, że jest nas teraz w Irlandii 5 120 000, czyli od ostatniego spisu wzrosło nam ilość mieszkańców o 8%, a w liczbach bezwzględnych jest to 361 671 osób więcej. Tym samym można powiedzieć, że Irlandia cały czas rozrasta się i jest coraz większa. Jeżeli do tego natomiast doliczymy osoby, które kiedyś, jeżeli Irlandia będzie zjednoczona, dołączą do Republiki, czyli mówię tutaj teraz o Irlandii Północnej, no będzie nas dużo więcej i wtedy ta nazwa, o której się bardzo często w Studiu Dublin na przykład wspomina, że będzie to Wielka Irlandia, stanie się trochę bardziej przystającą do tego, co się stało. W ostatnich 6 latach, bo to też jest bardzo ważne, średnio wracało do niej po 32 tysiące osób netto rocznie, więc było to więcej niż w latach poprzednich, czyli przed poprzednim spisem powszechnym, kiedy wracało około 5 tysięcy osób netto rocznie. To oczywiście cieszy. Cieszy z jednej strony, ponieważ Irlandia staje się krajem, tak jak się nazywa, dobrym dla życia, chociaż ja mam ostatnio całkiem inne oceny, bo wiadomo z jakiego powodu to takie krytyczne moje opinie, ale jednocześnie nie można powiedzieć, żeby nie odróżniała się na tle państw europejskich. Nadal jest krajem bardzo spokojnym, nadal jest krajem, który kieruje się całkiem innymi zasadami jak cała Unia Europejska, jest delikatniejsza w postępowaniu z mieszkańcami, jest bardziej radosna, jest taka taka miła i przyjemna i to bardzo, bardzo dużo osób uznaje za ogromny plus tego kraju i tutaj chcą się osiedlić. Oczywiście nie można zapominać o naszych problemach mieszkaniowych, czy ze służbą zdrowia, czy ostatnio nawet rosnących kolosalnie cenach za wszystko. No ale ogólnie rzecz ujmując, Irlandia jawi się nadal jako kraj przyjazny, dobry do zamieszkania i chyba to z tego wynika, że cały czas rośnie nam populacja, chociaż nie można też powiedzieć, żeby nie rodziło się na irlandzkiej wyspie, a konkretnie w Republice Irlandii więcej dzieci, bo tych się rodzi więcej i te statystyki były podawane około 3 tygodni temu, więc wiemy doskonale, że rozmnażamy się tutaj i to w bardzo ładnym tempie.
No i rozmnażają się wszystkie kolory tęczy, jak mówią politycy wielu partii, od lewa do prawa, bo to rzeczywiście niezwykłe miejsce, Szmaragdowa Wyspa. Do tego, co powiedziałeś, dorzucę jeszcze, że no niestety te mankamenty, co też zauważyłeś w swoim felietonie, no niestety nie przerasta ilości domów, bo w tym analogicznym okresie, kiedy przeprowadzono za ten okres, kiedy przeprowadzono census roku pańskiego 2022, przybyło niespełna 121 tysięcy mieszkań, domów, apartamentów, studiów i tego typu historii. To jest bardziej niż mało. Natomiast teraz trochę o tych politycznościach porozmawiamy sobie.
Budzisz się i słuchasz.
Oczywiście będziemy rozmawiać o srogiej zimie, o tym, że kierowcy są wściekli na Partię Zielonych. Natomiast my, drogi Bogdanie, tak trochę zmieniając agendę naszego dzisiejszego programu, naszej rozmowy, wrócę do tej informacji, jak to pewien senator z Dunleary, ważne miejsce na mapie rokowej, nie tylko Republiki Irlandii, ale całego świata, bo tam przyszedł na świat wielki Sir Bob Geldof, ale senator z tejże, z tegoż Dunleary, Barry Ward, powiedział, że raport Vote Watch Europe na temat analizy głosów oddanych w Parlamencie Europejskim od 2019 roku podkreśla nadal słabe stanowisko Sinn Féin w sprawie Rosji. I zadam tobie to pytanie, bo mi się wydaje, że ci wszyscy, którzy widzą, jak przyrasta popularności i nowych wyborców partii Sinn Féin, starają się za wszelką cenę ją dyskredytować, no i trochę grillować, aby trochę błotkiem tym politycznym obrzucić. Twoja opinia w tejże kwestii, tak już będzie do samego dnia wyborów w roku pańskim 2025, a może przyspieszonych na Szmaragdowej Wyspie?
Ale rzeczywiście i tego należało się spodziewać po opublikowanym bodajże tydzień temu tajnym wcześniej dokumencie, gdzie partia Fine Gael kazała wręcz swoim członkom uderzać w ugrupowanie Mary Lou MacDonald i tam mówiono dokładnie w jaki sposób i dlaczego mają się wypowiadać krytycznie na temat ugrupowania Sinn Féin. To oczywiście jest pokłosiem tego, co się stało i można powiedzieć, że właśnie atak na Sinn Féin, na największą partię opozycyjną, a jednocześnie na tę, która może przejąć władzę w Republice Irlandii, jest w tym momencie bardzo widoczny i stał się on właściwie takim wiodącym tematem politycznym tutaj w Irlandii. W pewnych momentach można też mówić, że partia Mary Lou MacDonald jest poniekąd pomawiana, oczerniana, wyciąga się najgorsze rzeczy, jakieś stare sprawy, które miały tutaj miejsce na wyspie, ale jednocześnie były też wyjaśnione. Ewentualnie partia Sinn Féin na tyle głęboko się z tego wytłumaczyła, że uznano to wszystko, a przynajmniej uznała opinia publiczna, że nie są one ważne czy warte uwagi. Obecnie ten atak na Sinn Féin jest w mojej ocenie coraz wyraźniejszy i prawdopodobnie będzie nabierał na sile, ponieważ no cóż, Fine Gael chce po prostu utrzymać się przy władzy. Nie ma takich zapędów, natomiast Fianna Fáil, która no ma na tyle niskie poparcie społeczne, bo to jest w granicach 14-17% maksymalnie, więc tutaj oni bardziej walczą o przetrwanie, chociaż nie można powiedzieć, że ataków z ich strony też czy nie będzie, czy nie ma, bo takie też się pojawiają, ale są one bardziej wyważone, bardziej takie stonowane i nie można powiedzieć, żeby partia Fianna Fáil była tą partią wiodącą w tych złych, krytycznych opiniach, jakie wyrażane są o Sinn Féin. Fine Gael natomiast jest całkiem inną partią, bo mając poparcie na poziomie 20 czy 20 kilku procent, ma szansę powalczyć o utrzymanie przywództwa na scenie politycznej, chociaż ja nie spodziewałbym się tego, ponieważ dzieli ich od Sinn Féin no kilkanaście procent. No ja przypomnę, bo Sinn Féin ma teraz poparcie na poziomie 37%, to są badania z ostatniego tygodnia, no a 21% ma Fine Gael. Więc no tutaj rozbieżność jest naprawdę duża i myślę, że idzie to w innym kierunku. W zamyśle lidera Fine Gael, czyli wicepremiera Leo Varadkara, jest prawdopodobnie coś takiego, aby sam on utrzymał się przy władzy i teraz musi coś zrobić, aby po pierwsze zdyskredytować swoich politycznych przeciwników, a jednocześnie pokazać, że partia, która mogłaby przejąć władzę w Irlandii, nie jest do końca tą, która byłaby dobra dla całego kraju. Co może się stać w najbliższych tygodniach czy miesiącach? Prawdopodobnie będziemy mieli zaostrzenie tej wojny politycznej, prawdopodobnie będzie też odpowiedź, i to dosyć ostra, ze strony Sinn Féin. No i myślę, że będziemy mieli politykę na poziomie europejskim, czyli tę, o której ja kiedyś mówiłem, że jest zła, brudna i niedobra, a dotarła za sprawą Leo Varadkara właśnie na naszą wyspę.
I tym bardziej niż bardzo podobnie jak Irlandczycy, którzy bacznie przyglądają się wydarzeniom na politycznej agorze Republiki Irlandii, też są bardziej niż bardzo smutni.
Budzisz się i słuchasz Radio.
Natomiast, drogi Bogdanie, teraz musimy zrobić małe tłumaczenie do tego, o czym przed chwilą poopowiadaliśmy, aby też słuchaczkom i słuchaczom Rzeczpospolitej Polskiej trochę tak organoleptycznie, argumentowo, albo na przykładach pokazać, o co tutaj chodzi. A mianowicie te partie, które Republiką Irlandii rządzą teraz, robią wszystko, aby rządzić, po to, by rządzić. I trochę jest w tym znaku równości, tak mi się wydaje, między naszymi partiami opozycyjnymi w Polsce, gdzie nie program jest ważny, tylko ważne jest to, aby pewna partia obecnie rządząca w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Prawo i Sprawiedliwość i PiS, nie rządziło. Natomiast ani widu, ani słychu nowych ustaw albo propozycji, co by się zmieniło, gdyby na przykład Rzeczpospolitej Polskiej właśnie rządziła koalicja obywatelska. I podobnie ma się rzeczy tutaj na Szmaragdowej Wyspie, bo mianowicie Sinn Féin mówi, mamy gotowe ustawy. Jesteśmy przygotowani do przyjęcia władzy. Natomiast no, tworzy się koalicję po to, aby mieć przynajmniej tych dwóch, trzech posłów w głosowaniach w Doyle, w irlandzkim Sejmie, aby do pewnych historii nie dochodziło. Więc moje pytanie do ciebie, i jak to oceniasz w perspektywie tego, co nazywa się, że politycy, ministrowie, minister to ktoś, kto ma służyć, kto jest przekaźnikiem działań dla dobra ogółu. To tak przy okazji z dawnej łaciny. Co dzieje się z tym, że mają czynić dobrze dla Republiki i jej obywateli? Nieważne, Rzeczpospolitej Polskiej, czy też Republiki Irlandii. Politykierstwo wchodzi na maks na irlandzkie salony i będzie tak jak na przykład w Polsce?
Z całą pewnością tak, i tak to oceniam. I przypomnę tutaj, że partie Fine Gael i Fianna Fáil naprzemiennie rządziły Irlandią od ponad 100 lat i one boją się tego w tym momencie, że utracą tę władzę, utracą tę hegemonię, którą traciły, ale na rzecz partii, chyba teraz już mogę powiedzieć, współpracującej, bo zamieniały się na dobrą sprawę władzą i nie było czegoś takiego, że jakaś inna partia dołączała do nich, do wspólnego stołu, do rządowego. Tutaj można oczywiście powiedzieć, że to, bo ja tak to oceniam, że wszystko zaczęło zmieniać się w irlandzkiej polityce, kiedy na scenę wyszedł właśnie Leo Varadkar. To on zmienił irlandzką politykę, wprowadził to politykierstwo, a jednocześnie rozwinął do dosyć wysokiego poziomu. Wcześniej, kiedy patrzyłem na to, co dzieje się na scenie politycznej Republiki Irlandii,
Bogdanie,
nie zauważyłam tego.
Słowo, i tutaj, nie wiem, być może gromy się na mnie posypią, ale cóż, w Radiu Wnet możemy to powiedzieć. Czy orientacja seksualna, która jest prywatną sprawą każdego i jednak gdzieś tam też nie stawia Leo Varadkara nieco wyżej, że może pozwolić sobie na więcej i mniej osób chce go nawet argumentowo zaatakować, na przykład słownie, czy podczas debat, czy to ma znaczenie tutaj w poprawnościowej Irlandii?
W stosunku do Leo Varadkara z całą pewnością nie, bo odbiera się go jako normalnego polityka. Przepraszam za słowo normalnego, ale jako polityka po prostu. I jego orientacja seksualna nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Leo Varadkar nie jest odbierany jako gej, z którym trzeba postępować bardzo delikatnie, kłaniać się i robić jakieś uprzejmości, bo pójdzie, poskarży się, że on jako osoba LGBT jest w jakiś sposób szykanowana. tu absolutnie czegoś takiego nie można powiedzieć. Traktowany jest normalnie jako każdy inny polityk. I tutaj to należy zrozumieć, więc nie ma czegoś takiego, żeby Leo Varadkar miał jakieś dodatkowe korzyści z tego, że akurat ma tak, a nie inaczej. Myślę jednak, że to bardziej chodzi o to, o czym mówiłem i powtarzam to od kilku miesięcy, że chodzi tylko i wyłącznie o utrzymanie się przy władzy, a jednocześnie utrzymanie się na fotelu lidera partii przez Leo Varadkara, który notabene wyrzucił na dobrą sprawę, czy wygryzł, bo tak też chyba mogę powiedzieć, Entekenego z tego stanowiska. I teraz, gdyby Koiny skończył w podobny sposób, czyli zostałby zdetronizowany za nieudolność, bo przecież za nieudolność jakoby usunięto Entekenego, no to też byłoby to zakończeniem kariery politycznej Leo Varadkara, a ten jako człowiek stosunkowo młody, bo przecież niewiele ponad 40 lat, no ma jeszcze plany na swoją polityczną przyszłość i tutaj raczej nie chciał i nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Co można powiedzieć o Sinn Féin jako takiej? To jest w mojej ocenie partia populistyczna i myślę, że to, co teraz przekazywane jest irlandzkiemu społeczeństwu, więc również nam, Polakom mieszkającym tutaj na wyspie, no nie będzie miało odzwierciedlenia w faktach, jeżeli Sinn Féin przejmie władzę, bo to, co mówi się, to, co się obiecuje podczas kampanii wyborczej, a ta już właściwie się rozpoczęła, no trochę inaczej wygląda podczas realizacji. Ja wiele problemów zauważam w samym programie Sinn Féin, który nie był jeszcze oficjalnie opublikowany, ale wynika to z słów, które przekazują ministrowie w gabinecie cieni, czyli osoby, które potencjalnie zostaną ministrami w gabinecie Sinn Féin. Tu z tego natomiast widać, że po prostu przesadzają w swoich obietnicach, bo zbudowanie dwa razy więcej mieszkań niż powstaje teraz jest praktycznie w Irlandii niemożliwe, budowa nowych szpitali jest praktycznie niemożliwa. Możliwe jest natomiast zatrudnienie większej ilości osób w szpitalach, czyli personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek, ale przy założeniu, bo tego nikt nie mówi, że zmniejszy się całą administrację szpitali. Ja ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami, które miały okazję być w szpitalach i zauważyły, że właśnie ta administracja jest niesamowicie rozbudowana, przynajmniej tutaj w Galway, bo po pierwsze zaraz przy wejściu oczekuje pani czy pan, która sprawdza, gdzie idzie się, do którego lekarza, wysyła do kolejnej recepcji, do kolejnej rejestracji i tam ponownie znowu ktoś wypytuje dokładnie o to samo, a później znowu ktoś przeprowadza wywiad, żeby lekarz, jak przyjdzie, dopiero mógł ewentualnie zbadać pacjenta. No, jest to chyba trochę przesada z tą poczwórną kontrolą, bo tak ona wygląda tutaj w Galway, w szpitalu uniwersyteckim, no ale myślę, że to też jest w jakimś celu robione, nie mnie to oceniać. Wracając jednak do samej polityki, będzie brudna, będzie gorsza niż była, nie będzie już taka, jaką mi się tutaj spodobała w Irlandii, czyli była taka bardzo wyważona, bardzo stonowana, bardzo spokojna i była polityką kulturalną. Teraz niestety zaczniemy mieć taką typową europejską politykę, która charakteryzuje się wiecznymi awanturami, wiecznymi sprzeczkami i wyciąganiem wszelkich brudów, jakie tylko można znaleźć na przeciwnika politycznego.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie. Drogi Bogdanie, no ja mam trochę inne zapatrywanie a propos szpitalnych historii, bo z perspektywy Dublina, chociażby dwa ostatnie dni spędzone pod niebem Mater Hospital, no napawają mnie optymizmem, że jednak coś drgnęło, że jednak rzeczywiście, rozmawiałem z kilkoma pacjentami wczoraj i przedwczoraj, są zadowoleni, że jednak w przypadku poważnych dolegliwości te wielkie listy oczekiwania topnieją te dni, nie wiem, typu 450 dni albo 527 dni i tak dalej, i tak dalej. Zmieniają się pod kątem tego, żeby rzeczywiście ratować zdrowie i życie obywateli Republiki Irlandii i rezydentów. Ale wracając jeszcze do orientacji...
Pozwól jedną rzecz pozwól tylko. Może w Dublinie wygląda to całkiem inaczej, ale u nas tutaj na prowincji, no właśnie wczoraj kolega między innymi opowiadał mi, że dostał skierowanie na gastroskopię, lekarz zalecił mu to badanie, ale stwierdził, że nie powinien się spodziewać badania wcześniej niż za 9-12 miesięcy, więc no tak to wygląda przynajmniej tutaj i nie jest to pierwsza osoba, która o czymś takim mi powiedziała.
Panie i panowie, studio Dublin, o tych medycznościach i o tych problemach mieszkaniowych rezydentów i obywateli Irlandii mówimy, bo ten problem będzie powszechny też w Rzeczpospolitej Polskiej. Panie i panowie, na potęgę róbmy coś, aby młodzież nasza, też Polska, się rozmnażała. Ktoś może powiedzieć, redaktor Wybranowski oszalał, ale po prostu będzie nas coraz mniej. Gdy społeczeństwo będzie się starzeć, no to będą działy się rzeczy, które czasami po przejściu punktu, za którego nie można już zawrócić, no po prostu będą bardziej niż smutne, więc przy okazji kupały nocki sobótkowej, no warto powiedzieć młodzieży, kochajcie się, bądźcie razem, bądźcie sobie wierni i miejcie wspaniałe, cudowne dzieci. Amen.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Ale a propos Leo Varadkara i tego, że niektórzy mogą więcej, a niektórzy mniej, to wrócę do pewnego twojego felietonu. Za nami miesiąc dumy LGBTQ. No i okazuje się, że w niełaskę. Powrócimy do tego tematu, drogi Bogdanie, w finale, prawie finale, bo jeszcze powiemy o zimie i powiemy o zdenerwowaniu, delikatne słowo, kierowców na partię zielonych. Natomiast okazuje się, że niektórzy mogą więcej i jeżeli dysputa społeczna idzie w kierunku argumentów, wymiany argumentów, no to niektórym to się bardzo, bardzo nie podoba. Dlaczego tak się stało, wydarzyło z telewizją publiczną irlandzką w roli głównej, a przedstawicielami LGBTQ?
Ano dlatego się nie spodobało, że powiedzieli prawdę o publicznym radiu. Także tutaj możemy mieć właśnie takie opinie, jakie mam ja między innymi, że jeżeli mówimy już o LGBT, czy o tych wszystkich organizacjach,
ale Bogdanie, tutaj
które
kropka,
zrzeszają...
tutaj kropka, bo powiemy sobie, bo ktoś nam zarzuci, że to jest ustawka. Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc w swoich opiniach prywatnych, bo jest znakomitym dziennikarzem, jest ważną częścią Studia 37, i Radia Wnet, ma poglądy trochę inne niż konserwatyści, ale my przyciągamy ludzi, którzy myślą, którzy są ważni i pięknie opowiadają o świecie takim, jak on wygląda. Więc redaktorowi Ferencowi nie można zarzucić, że gdzieś tutaj jest jakaś ustawka albo inne widzenie świata, prawda?
Z całą pewnością jako lewakowi nie można mi tego zarzucić i ja nigdy nie miałem żadnych problemów z osobami innej orientacji seksualnej.
Do sekcji lewackiej będziesz robił korespondencję dla kolegi śpiewaka no, tak. I Mila Kurtisa.
Czyli zrobimy taką enklawę w Radiu Wnet. No w sumie ciekawie by było.
Radio Wolności.
No tak.
Wróćmy do tego sporu z RTI.
No właśnie, tam podobno miały paść jakieś stwierdzenia, które nie przystają do ogólnej polityki, jaką prowadzi się tutaj w Irlandii, czyli osoby LGBT są właściwie hołubione, mówi się o nich w sposób bardzo delikatny, mówi się o nich wręcz, unika się pewnych tematów. No i powiedziałem w felietonie, że rozmowa o LGBT tak, ale pod dyktando LGBT, no to mnie się też nie podoba. Drodzy Państwo, mnie się wiele rzeczy nie podoba, chociaż nie mam jakichś radykalnych poglądów w stosunku do tych osób. Nie podoba mi się na przykład to obnoszenie się ze swoimi preferencjami seksualnymi na ulicach, bo o ile nie przeszkadza mi, jeżeli dwóch panów czy dwie panie idą chodnikiem i trzymają się za ręce, to już obściskiwanie się takie wręcz nachalne, no po prostu mi się to nie podoba, co ja zrobię, tak mam, jestem inny, tak mnie skonstruowano i po prostu mnie się to nie podoba. W każdym razie nie może być też tak, że organizacje zrzeszające osoby LGBT stają zaraz w opozycji do tego, co ktokolwiek powie, bo dojdziemy za jakiś czas do tego, że w ogóle nie będzie można określać, mówić o tych osobach, czy w ogóle wyrażać jakiejkolwiek opinii, bo będzie to niezgodne z prawem, będzie to nieprawomyślne i nie takie, jak sobie życzy albo środowisko LGBT, albo jakaś ogólna linia przyjęta przez dany kraj. No tak też nie może być. Jeżeli Irlandia mieni się krajem otwartym, krajem przyjaznym dla wszystkich i krajem wolności, to dlaczego nie można powiedzieć w publicznym radiu, w publicznej telewizji, czy na łamach jakiegoś portalu albo gazety, co myśli się naprawdę o osobach LGBT, o ich zachowaniu, ewentualnie tym, co sobą reprezentują. Jeżeli pójdziemy w tę stronę, no niestety, będziemy mieli duży problem, bo za chwilę środowiska, które uważają, że są w jakiś sposób dyskryminowane, zdominują nas i dyskryminowani będziemy my, czyli osoby heteroseksualne. Więc ja sobie tego nie życzę i chciałbym móc powiedzieć otwarcie to, co myślę o osobach LGBT, a nie mówię nigdy w kontekście ich seksualności, a mówię to, co robią, jak się zachowują i dlaczego mi się pewne rzeczy nie podobają. I to jest wszystko, co chyba mam do powiedzenia na ten temat.
Puentując te informacje, no to RTI zostało wykluczone z miejsc, gdzie przedstawiciele tychże środowisk będą się pojawiać. No i zrobiła się taka medialna awanturka, którą jeszcze podgrzano i wyeksportowano do innych mediów poza granicami naszej pięknej szmaragdowej wyspy. W finale, panie i panowie, powracamy do czego? Do dysputy o paliwach.
Słuchacie Radia Wnet.
Albowiem kierowcy, drogi Bogdanie, wściekli na Partię Zielonych. W całej Irlandii nie ma zgody, kto jest winny wysokim cenom paliw pędnych i grzewczych. No i cóż, ale wszystkie sznurki, tak myślą konsumenci, kierowcy, gdzie zbiegają? Zbiegają się w okolicach rządu, a konkretnie ministra transportu i środowiska, który jest z pewnej Partii Zielonej.
Zielona to ona jest z nazwy, bardziej jest partią ucisku, bo już takie opinie też słyszałem, to ucisku tego grzewczego. No tak, rząd uważa, że nie jest jego winą, iż w kraju paliwa są bardzo drogie, to zarówno te używane do napędzania samochodów, jak i te do ogrzewania naszych domów, a mówi, że wszystkiemu właściwie winna jest wojna na Ukrainie. Ale są też osoby, czyli już w tym momencie społeczeństwo, które mówi, że no nieprawda. Chodzi tutaj oczywiście o ministra Ryana, czyli Eamon Ryan, minister od transportu oraz od środowiska, który wprowadza różne dziwne podatki, które mają być na przykład wykorzystywane, pieniądze z tych podatków mają być wykorzystywane na cele środowiskowe, czyli ma się tutaj poprawiać infrastrukturę środowiskową, mamy przechodzić na zielone źródła zasilania w energię, no i ma być oczywiście ogólnie oczyszczany kraj. To z kolei dało nam majową podwyżkę cen za, majową podwyżkę podatku węglowego, zapomniałem tego słowa, i podwyżka jest o 7,5 euro na tonie, co przełożyło się podobno na ceny paliw. Oczywiście zaraz po tej podwyżce ceny paliw faktycznie na stacjach benzynowych wzrosły, więc tutaj można to bezpośrednio łączyć z działaniem pana ministra Ryana. Ten jednak odrzuca te wszystkie argumenty i mówi, że no niestety, no ceny paliw, no to tylko i wyłącznie wina Rosji, która zaatakowała Ukrainę, ale jednocześnie przestała dostarczać część paliw do Unii Europejskiej. No nie wiem, czy mógłbym się z tym zgodzić tak do końca, no bo teraz, kiedy benzyna kosztuje w Irlandii, przynajmniej tutaj w Galway 2,14 euro, a czy też ropa tyle kosztuje, a benzyna 2,16, więc ceny są kolosalne. Przed rokiem było to niewiele ponad 1 euro, euro chyba 20 kilka czy 30 kilka centów, więc to naprawdę nie wiem, czy do końca winna jest tutaj Rosja, Ukraina, wojna, czy są to też próby odzyskania pieniędzy, które zgromadziliśmy poprzez siedzenie w domu na pandemii. I wtedy mieliśmy na kontach bardzo duże ilości pieniędzy, a teraz po prostu rządy wszystkich krajów chcą nas tych pieniędzy pozbawić. Ale to już taka moja prywatna opinia. W każdym razie winnym za stan na stacjach benzynowych oraz cen oleju opałowego jest uznany minister Eamon Ryan z Partii Zielonych i taka jest opinia tutejszego społeczeństwa, które mówi wyraźnie, że no nie, niestety, ale ten rząd nie poradził sobie z tym wszystkim, z tym kryzysem i niestety trzeba go będzie zmienić, albo stety, bo mnie też wydaje się, że ostatnio rząd niewiele robi, a przynajmniej tylko mówi, że robi, a tak naprawdę nic się nie dzieje i jest z dnia na dzień gorzej, przynajmniej tym osobom, które zarabiają tutaj mało lub mniej niż średnio.
Panie i panowie, Bogdan Ferenc, Tomasz Ubranowski, słuchają państwo. Studio Dublin. Drogi redaktorze, dziękując tobie za dzisiejszy program, no to jesteśmy obserwowani jako Radio Wnet na Szmaragdowej Wyspie, no i nawet dostajesz intratne propozycje, prawda? Które odrzucasz jako dziennikarz. No co, pochwal się. Śmiało.
Tomasz, ja ci to powiedziałem w zaufaniu, a ty zaraz wyciągasz takie rzeczy na światło dzienne.
No, żeby ale pokazać, tak, jak Krzysztof Skowroński ma znakomitych korespondentów, współpracowników, tak, że dla nas jest ważny opis świata. Opowiadaj.
Przede wszystkim kolejni przedstawiciele irlandzkiego świata polityki zaczęli obserwować stronę Polska IE, co robią przez Facebooka naszego. No a wczoraj wieczorem właśnie po godzinie 20 miałem taki telefon, którego w ogóle się nie spodziewałem, który bardzo mnie zaskoczył i nie powiem z jakiej partii, ale i nie powiem kto, ale zadzwonił do mnie jeden z przedstawicieli ugrupowania politycznego i zapytał mnie, czy nie byłbym zainteresowany udziałem w wyborach lokalnych, czyli startem na lokalnego radnego, ponieważ obserwują moje działania i odnoszą wrażenie, że mógłbym dużo dobrego zrobić zarówno dla miasta Galway, jak i dla społeczności polskiej tutaj w Irlandii. Ja oczywiście odrzuciłem tę ofertę, ponieważ uznałem, że po pierwsze moją pracą jest całkiem coś innego i chciałbym się jej nadal poświęcać, a druga sprawa, nie wierzę w to, żeby ktokolwiek z Polaków na mnie zagłosował, ponieważ, no cóż, Polacy nie interesują się specjalnie irlandzką polityką, bo przecież tutaj tylko mieszkają, tylko żyją, tylko płacą podatki, więc po co się tym w ogóle interesować? A mieliśmy przecież przykłady, bo przecież kilkoro naszych przedstawicieli, czyli Polaków, próbowało już startować tak do władz lokalnych. No i niestety nie wprowadzono ich, nawet w Dublinie nie wprowadzono ich do takich, do rad miejskich, więc myślę, że nie jest to dobry moment, żebym zaczął startować. No chyba, że jakaś partia zaproponuje mi mandat poselski, to wtedy i to jeszcze miejsce tam, nie wiem, pierwsze czy drugie na liście, czyli biorące. Wtedy zacznę rozważać i może faktycznie skuszę się na to, żeby zostać irlandzkim politykiem, ale na razie jeszcze nie. Poziom lokalny to dla mnie po prostu zbyt nisko.
Nie sądzę, drogi Bogdanie. Czujesz się dziennikarzem, felietonistą, obserwatorem świata i niech tak zostanie. Panie i panowie, Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin, jak zawsze piątkową porą od października roku 2010. Bogdan, wiesz co, myślałem, że zagramy Dora Gola, ale Dora dzisiaj też będzie często grają, bo Dance with Danger, jej czwarty singiel, zwiastun jej płyty, która jesienną porą się ukaże, ale wiesz co, pomyślałem sobie, skoro mówiłeś o tym, jak to konsumenci obwiniają pana ministra Ryana z partii Zielonych za wzrost tych cen. No chociaż ceny globalnie paliw, ropy spadają, no to jednak ceny paliw na tym samym poziomie, a nawet lekko rosną. No to wiesz co, może zagram coś z kanonu polskiego rocka. Ta pieśń stała już się memem i myślę sobie, że to już nie muzyka rockowa, nie rozrywka, tylko pierwszą płytę grupy Perfect z nagraniem Lokomotywa z ogłoszenia powinienem postawić na półce. Poradnictwo, leksykony, majsterkowicze, DIY, generalnie klinica wiedzy, a chodzi o ten cytat, będę zbierał chrust. A więc finale rozmowy z Bogdanem Ferencem, Lokomotywa z ogłoszenia. Może to jest jakiś wybór, el redaktore. Dziękuję pięknie.
A ja myślałem, że będzie to Kazik i Gaz na ulicach. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Tobie, Tomaszu. Życzę udanego weekendu. Do usłyszenia.